Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Jarosławem Nadrzyckim, znanym skrzypkiem. Jest on zwycięzcą i laureatem wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Koncertował także z czołowymi orkiestrami światowymi. Cześć Jarku.
Cześć Aniu, witaj.
Ostatnio miałam przyjemność być na Twoim koncercie wraz z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, co skłoniło mnie do refleksji na temat muzyki klasycznej w kulturze. Dlatego chciałam dzisiaj przeprowadzić z Tobą rozmowę na ten temat. Ale zanim przejdziemy do sedna, chciałam się zapytać, dlaczego wybrałeś akurat tę dziedzinę?
No jest to dosyć trudne pytanie, ponieważ muzyka klasyczna i z mojej perspektywy będąc skrzypkiem, jest to coś w rodzaju powołania. W każdym razie ja tego tak do końca nie wybrałem. Moja droga wyglądała troszkę inaczej niż droga innych, którzy powiedzmy, że wybierali swoje zawody na etapie szkół średnich, liceów, czy nawet na studiach, bądź po studiach wybierali swoje zawody. Ja w sumie zacząłem grę na skrzypcach, uczyć się grę na skrzypcach w wieku 6 lat. Czyli byłem dzieckiem nie do końca świadomym, z czym się wiąże tego typu zawód. Z opowieści wiem, że podśpiewywałem sobie gdzieś tam pod nosem zasłyszane melodie. Czyli no, wykazywałem jakieś tam zdolności muzyczne, czy w naszym domu od lat były instrumenty muzyczne, na przykład pianino, na którym ja już coś tam sobie podgrywałem. No, moim pierwszym instrumentem był, muszę powiedzieć, że był fortepian, bardziej pianino rzeczywiście, no bo to trudno nazwać fortepianem. Chociaż jak już poszedłem do szkoły muzycznej w wieku 6 lat, pedagodzy stwierdzili, że mój słuch jakieś wykazuje takie no, predyspozycje do zostania skrzypkiem. Tak dalej to się potoczyło naturalnie. Poszedłem do szkoły muzycznej, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, równolegle ze szkołą podstawową ogólnokształcącą. Potem pojawiły się w kolejnych latach wyjazdy. Oczywiście to były piękne lata, ponieważ no ja się urodziłem w roku 1984, w tych takich powiedzmy mrocznych czasach, kiedy granice były pozamykane i nie można było wyjeżdżać. Pamiętam doskonale jakby początki swojej edukacji, czyli w roku 90, kiedy rzeczywiście wręczono mi skrzypce do ręki i pamiętam pierwsze wyjazdy. Było mnóstwo bodźców, które sprawiały, że bardzo chciałem ten zawód uprawiać. To było bardzo pociągające. No oczywiście sama muzyka była najważniejsza w tym wszystkim. Ja też pamiętam, że nie wszystko rozumiałem od początku. Nie każdy utwór po prostu potrafiłem zrozumieć, choć potrafiłem go zagrać, ale emocjonalnie niektóre utwory były zbyt trudne do wykonania. Dlatego ja byłem kompletnie nieświadomy tego, czy z czym się wiąże ten zawód, z jakimi trudnościami. Jedno jest właśnie pewne, że pociągała mnie muzyka, pociągała mnie to ta wielka niewiadoma, co mnie czeka, te wspaniałe wyjazdy, inspirujący ludzie, którzy się pojawiali na mojej drodze. Nie miałem nawet czasu podjąć jako takiej decyzji o tym, kiedy zostanę, czy rzeczywiście zostanę muzykiem. Bywały lata w moim życiu, że rzeczywiście miałem wątpliwości, czy ja powinienem iść tą drogą. No dziś jestem skrzypkiem, nie żałuję, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, co by było, gdybym miał dzisiejszą wiedzę. i to wszystko, co się wydarzyło. Gdybym wiedział wtedy na początku, kiedy mi wręczono te skrzypce do ręki. Oczywiście tego się, o takich rzeczach się może nie powinno nawet mówić i myśleć, więc...
A czy był jakiś taki moment przełomowy, w którym wiedziałeś, że tak, to jest to, co będę robił do końca życia?
Pewnie kilka takich momentów było. Myślę, że to były takie najważniejsze koncerty. Takim jednym z ważniejszych koncertów był koncert w ogromnej sali w 96 roku w Moskwie, kiedy to właśnie brałem udział w takim młodzieżowym festiwalu. Wyjechało kilkoro muzyków z naszego kraju, wszyscy oczywiście w otoczeniu matek, rodziców i opiekunów różnych, bo byliśmy dziećmi, ja miałem 12 lat. I to była ogromna sala konserwatorium moskiewskiego. To była największa sala, w jakiej wtedy dotychczas grałem, jak nie w ogóle, ponieważ no, ona mieści kilka tysięcy miejsc. Jak spojrzałem na publiczność, miałem wrażenie, że jestem na plaży, a przede mną jest jakieś morze ludzi. No i kolejne koncerty, które później się pojawiały i kolejne konkursy. Te momenty przełomowe się do dziś zdarzają. To jest jakby takie kolejne potwierdzenie i kolejna satysfakcja, ponieważ ja się uczę całe życie i nie przestanę się uczyć. Mam nadzieję, że będę grał do końca swoich dni, do końca swojej sprawności.
Jak oceniasz trudność wybicia się w zawodzie muzyka klasycznego?
To jest bardzo elitarna dziedzina, bardzo, bardzo niszowa mimo wszystko, chociaż tysiącletniej tradycji muzyki klasycznej nie da się tak zapomnieć tak łatwo. Nie da się też jej tak nauczyć, powiedzmy, no, innych narodów, które tej tradycji też nie posiadają, tradycji naszej europejskiej. To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale jest to bardzo, bardzo no, niepopularny zawód i dlatego wiąże się to z rozmaitymi trudnościami. To zależy, kto co sobie ustali, jaką karierę chce osiągnąć w tym zawodzie, ponieważ można oczywiście być muzykiem, solistą, wybitnym i również być celebrytą w tym wszystkim, ale można też być znakomitym muzykiem orkiestrowym, koncertmistrzem, nie wiem, choćby berlińskiej filharmonii i też mieć fantastyczne życie, być zadowolony nie tylko jakby muzycznie, ale również finansowo z tego życia. Tych dróg jest kilka. Ja obrałem na początku drogę solisty. To też była taka popularna droga właśnie w latach 90., kiedy zacząłem przygodę ze skrzypcami, później liceum i studia. W naszym kraju bardzo stawiano na edukację solistyczną, co oczywiście nie jest do końca właściwe, ponieważ nie można, brzydko mówiąc, produkować tylko solistów. Prawda? To są nieliczne jednostki, które mają te predyspozycje i po prostu musi być jakaś równowaga w tym wszystkim. Dlatego dosyć późno, ale zrozumiałem, że poza tą karierą solistyczną, którą do dziś jakby kultywuję i gram koncerty solowe, nie należy rezygnować na przykład z muzyki kameralnej, czyli łączenia się w grupy, w zespoły. To jest przepiękna twórczość. Kompozytorzy pisali cudowne utwory na rozmaite składy, typu, nie wiem, właśnie kwartety zmyczkowe. Byłem członkiem kwartetu przez 5 lat, co wzbogaciło moją wyobraźnię muzyczną i mój kunszt nieporównywalnie. Gdyby tego nie było, byłbym zupełnie jakby innym człowiekiem. Jestem członkiem i założycielem trio fortepianowego, które również mnie rozwija. Pomijając to, że kiedy jeździ się na koncerty w pojedynkę, czyli grając solo, jest miło i przyjemnie, ale zawsze raźniej jest jednak jechać w grupie. Dlatego, że po koncertach nigdy nie zostaje się samemu. Jest kilka dróg właśnie, od solisty po muzykę kameralną, po muzykę orkiestrowego. Z tym jakby nigdy nie miałem do czynienia i bardzo sporadycznie, ale nie kształciłem się zawodowo w celu grania w orkiestrze. I już muszę powiedzieć, że jest troszeczkę za późno, także tej decyzji już na pewno nie podejmę. Właśnie muzyka kameralna, bycie solistą, czy droga pedagogiczna, dydaktyczna, to jest coś, co też mi daje bardzo dużo satysfakcji i też mnie uczy, ponieważ ucząc uczniów, studentów w rozmaitych częściach świata, chociaż jestem też wykładowcą na uczelni w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczę się niesamowicie dużo, naprawdę. To jest coś, czego nawet profesorowie nie byli w stanie mi dać w mojej edukacji. Całe mnóstwo innych pozamuzycznych, poza wykonawstwem muzycznym, można też jakby uprawiać wiele różnych zawodów związanych z muzyką klasyczną, czyli nie wiem, można być menadżerem kultury, można być agentem kultury, można organizować koncerty, prawda? Tych zawodów jest mnóstwo i na pewno moim zdaniem warto iść w muzykę, warto kształcić młodzież czy dzieci od najmłodszych lat. Choćby dlatego, żeby właśnie te najmłodsze istoty miały kontakt z instrumentem. I niekoniecznie oni muszą zostać w tym zawodzie, wręcz nie powinni, prawda? No bo przecież nie wszyscy powinni grać. Nawet taka fantastyczna się zdarzyła sytuacja, kiedy grałem w Wielkiej Brytanii, jeszcze tam będąc na studiach i mieszkając tam parę lat, grywałem z orkiestrami amatorskimi bądź półamatorskimi, którzy składali się z muzyków wykształconych, którzy uprawiali zupełnie inne zawody. Oni byli lekarzami, prawnikami, ale spotykali się w jednym celu, żeby właśnie wspólnie tworzyć muzykę, więc zapraszali solistów, studentów do wspólnego wykonywania na przykład koncertów skrzypcowych Sibeliusa czy Czajkowskiego. No i właśnie, gdyby nie to, że ta tradycja tam na Zachodzie już istniała wcześniej, to takich orkiestr by nie było, a to jest piękne. Te orkiestry mogą się poszczycić naprawdę znakomitym poziomem. Oczywiście to nie jest berlińska filharmonia, ale przyjemność jest niezrównana.
A czy nie odnosisz wrażenia, że w dzisiejszych czasach muzyka klasyczna odchodzi od swojej popularności wśród młodych ludzi? Że coraz mniej osób jest chętnych, aby kontynuować swoją edukację w szkołach muzycznych?
Nie wszyscy muszą być muzykami, nie wszyscy powinni być muzykami, ale co jest kluczowe, żeby ta tradycja muzyczna była w nas, bo to jest tradycja naszego całego świata. Bez muzyki świat by nie istniał. No, oczywiście można sobie to tłumaczyć w taki sposób, nie wiem, pandemia nam uświadomiła, że my nie musimy chodzić na koncerty, nie musimy chodzić do kina, do teatru, możemy słuchać sobie nagrań, mamy tego całe mnóstwo na mediach streamingowych, portalach i tak dalej. Ale my potrzebujemy to wspierać tą kulturę i kontynuować to, co było, prawda? To jest właśnie ta 1000-letnia tradycja, która jest silniejsza niż wszystko i myślę, że przetrwa. I przetrwa nawet te najtrudniejsze czasy i nawet wojny, pandemie i wszystko inne, dlatego że ludzie tego pragną, ludzie nie zapomną. Gdyby nie muzyka klasyczna, gdyby nie Jan Sebastian Bach czy Mozart, nie byłoby dzisiaj muzyki rozrywkowej. No mało tego, gdyby na przykład nie kompozytorzy impresjonizmu, tacy, którzy się urodzili na początku XX wieku, na przykład jak Claude Debussy czy Ravel, znany ze słynnego Bolero, mogłoby nie być muzyki jazzowej. Potem oczywiście była muzyka współczesna i to, co możliwe, że większości z ludzi może się też nie do końca podobać, ponieważ muzyka współczesna jest bardzo trudna w odbiorze. Dlatego powinniśmy bardzo uważać i bardzo umiejętnie dobierać te programy, programy filharmonii, programy różnych koncertów, żeby ludzie rzeczywiście w dalszym ciągu chcieli przychodzić na koncerty. Ja oczywiście mam, nie muszę mieć nadziei, jestem pewien, że tak będzie. Z tym, że to będzie zawsze grono, ścisłe grono tych takich odbiorców, dosyć wąskie grono, ale ono będzie, ono nie zniknie.
W dzisiejszych czasach muzyka popowa staje się coraz bardziej popularna i załóżmy muzycy tacy jak Dawid Podsiadło i Taco Hemingway z łatwością zapełnili Stadion Narodowy. Jak widzisz przyszłość muzyki klasycznej? Myślisz, że soliści światowi mają szansę wybić się, czy może ciężko powiedzieć wybić się, bo Ennio Morricone jest bardzo znany na świecie, ale myślisz, że muzyka klasyczna osiągnie kiedyś taki sam poziom popularności jak popowa? Bo jednak jakby nie patrzeć, jest nazywana muzyką dla elit. Jak ty się do tego odniesiesz?
No właśnie trudno te dwie sprawy porównywać. To tak jak trudno porównać w sporcie, nie wiem, piłkę nożną i tenis. Wiadomo, że piłka nożna zawsze będzie miała największe grono odbiorców. W sumie nie wiem dlaczego, wiadomo, ale tak jakoś wyszło i tak jest. A inne dziedziny będą mniej popularne, co oczywiście wiąże się też z innym finansowaniem tych dziedzin. Ale trudno porównywać muzykę rozrywkową z muzyką klasyczną i na przykład właśnie to, że gwiazdy, no choćby polskie gwiazdy muzyki popowej zapełniają całe stadiony. I oczywiście gwiazdy, nawet największe gwiazdy muzyki poważnej nie są w stanie w jednym i tym samym miejscu zapełnić, no może nieliczni, ale rzeczywiście jest to bardzo trudne, żeby w tej ilości kilkudziesięciu tysięcy słuchaczy zgromadziło się podczas występu orkiestry filharmonii, choćby narodowej, z jakimś solistą. Jest to trudne. Nie tylko ze względów takich, żeby jest to trudno zebrać taką ilość ludzi, lecz również samej akustyki, ponieważ my jesteśmy, to są instrumenty akustyczne, filharmonia, orkiestra, czy same, no nie wiem, skrzypce, fortepian, to są instrumenty, które potrzebują bardzo dobrej akustyki, żeby te walory były słyszalne. Oczywiście jest szereg różnych sposobów nagłaśniających, wtedy kiedy na przykład to są koncerty plenerowe i tak dalej. Ale może nie o tym, tylko o tym, że muzyka klasyczna idzie swoim własnym torem od lat i z tego toru nie zbacza. Oczywiście może zahaczać troszeczkę i czasami warto przyciągać innych odbiorców, coraz co nowych odbiorców, na przykład wtedy, kiedy w filharmoniach, właśnie w instytucjach filharmonicznych pojawiają się w programach utwory muzyki filmowej, co jest z jednej strony bardzo dobre, bo wtedy właśnie przyciągane są całe masy ludzi związanych z filharmonią i tym samym, no właśnie, kto wie, czy tego typu ludzie potem nie przyjdą na koncert, na zwykły, powiedzmy zwyczajny taki koncert muzyki klasycznej, w którym ma się wystąpić solista, a w drugiej części koncertu będzie symfonia Mozarta czy Beethovena, którą no taki odbiorca też może znać, prawda, bo to są jednak dzieła znane z wielu, nie wiem, filmów, reklam chociażby. No właśnie, to jest jakby to nawiązując, że gdyby nie muzyka klasyczna, nie byłoby muzyki rozrywkowej, która czerpie z tej tradycji. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że właśnie to grono fanów, naszych fanów, no choćby, no nie wiem, właśnie tych największych gwiazd muzyki klasycznej i tych, którzy jeszcze może nie osiągnęli tego szczytu, ale też mają, powiedzmy, szerokie grono fanów na całym świecie. No właśnie na tym to polega, że nasz język, muzyka klasyczna, to jest język ponadnarodowy. Jesteśmy odtwórcami dzieł od, powiedzmy, epoki baroku po epokę XX czy XXI wieku. Nie potrzeba tłumaczy, dlatego nie potrzeba nikogo, żeby pomógł zrozumieć, na czym polega muzyka, więc to grono odbiorców jest niejednokrotnie większe niż tych gwiazd, powiedzmy, naszych, czy nie wiem, czy niemieckich, czeskich, czy francuskich gwiazd muzyki rozrywkowej. Także sobie tak myślę, oczywiście pomijając te gwiazdy, te największe nazwiska typu Whitney Houston czy Michael Jackson, które oczywiście są znane, były na całym świecie. Ale właśnie, nawet taka gwiazda jak światowa śpiewaczka Maria Callas, która no jest taką, jakby była taką legendą, nigdy by nie osiągnęła swojej dziedziny jakby takiej popularności, jak choćby Michael Jackson czy Whitney Houston. Zresztą ona kiedyś, no, nie tylko popularności, ale nawet finansowo, ona kiedyś powiedziała takie słowa, że dla, można powiedzieć, dla biednych ludzi jest ona bardzo bogata, ale dla tych bogaczy jest osobą w sumie dość biedną. Więc no jest pewien limit i tego się nie da przeskoczyć. Ale przecież to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby być najbogatszym czy najsławniejszym, tylko chodzi o to, żeby robić to, co się kocha i mieć z tego przyjemność. I ja myślę, że gdyby była taka sytuacja oczywiście niemożliwa do osiągnięcia, no choćby, nie wiem, no moi jacyś fani tam gdzieś z różnych zakątków świata by się zjechali, choćby, nie wiem, do jednego miasta, tylko musieliby się naprawdę z całego świata zjechać, to myślę, że byliby w stanie zapełnić taki stadion, a może nawet kilka. No ale to jest niemożliwe do osiągnięcia, prawda? Także to jest to piękno, że my jesteśmy popularni wszędzie, w wielu krajach, choć to grono odbiorców jest dosyć wąskie, ale ono nie zniknie, na pewno.
No i ostatnie pytanie. Jak widzisz przyszłość tej sztuki?
No myślę, że przyszłość jest bardzo, oczywiście niewiadoma, ale dość przewidywalna. I musimy robić wszystko, by o tym nie zapomniano. Jest to nam potrzebne do życia. Muzyka jest nam potrzebna do życia, jak w jakimkolwiek wymiarze, czy to jest właśnie muzyka kameralna, muzyka symfoniczna, choćby właśnie dlatego, ona oczywiście nigdy nie zniknie, dlatego, że są nagrania, wspaniałe płytowe nagrania, które już są jakby na wielu twardych dyskach pozapisywane i w wielu bibliotekach, choćby, nie wiem, moje nagrania dla wytwórni niemieckich czy polskich są w tych bibliotekach gdzieś tam i nawet gdyby się okazało, że, nie wiem, jakieś odpukać oczywiście, ale jakieś wielkie kataklizmy by się pojawiły na świecie czy wojny, to myślę, że te nagrania nie przepadną. Ale ja myślę, że chodzi też o coś innego, o to, żeby właśnie o całe społeczności, które potrzebują tej muzyki i właśnie znowu tu wracając do pandemii. Pandemia nam uświadomiła, że z jednej strony nie potrzebujemy tych wyjść na koncerty, bo jesteśmy w stanie przetrwać, prawda? Możemy chodzić w maseczkach, możemy nie wychodzić z domu, możemy słuchać sobie w własnym kącie, ale do jakiegoś momentu, prawda? Może to chwilę nawet działa na korzyść, ponieważ ludzie od siebie odpoczywają, ale potem oczywiście chcą się spotykać i ludzie potrzebują tych takich wspólnych właśnie spotkań, uniesień, tego, żeby razem przeżywać tę sztukę, prawda? Nie tylko rzeźby, nie tylko malarstwo i to wszystko razem, ale również koncerty czy wyjścia do opery. Ludzie tego potrzebują, dlatego dopóki ludzie są na świecie, to nie zginie. Także myślę, że przyszłość jest bardzo... Widzę przyszłość w jasnych kolorach na pewno.
Dziękuję Ci w takim razie, Jarku, za tą rozmowę. To była dla mnie przyjemność i mam nadzieję, że do usłyszenia i samych sukcesów życzę.
Dziękuję Ci bardzo. Wzajemnie.